Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Witam serdecznie, to jest kolejny odcinek Jezus Podcastu, tak jak pan Orzech powiedział. 506 odcineczek i teraz jesteśmy już razem.
Dzień dobry, potwierdzam, że się tutaj znajduję, chociaż może brzmię trochę inaczej niż zwykle, ponieważ plagi egipskie na nasz dom zeszły w zeszłym tygodniu na syna, w tym tygodniu na matkę.
No i jeszcze...
Kto będzie chory ojciec, za tydzień?
Ojciec też, chociaż jakoś nie wiem jakim cudem, ale opiera się moje ciało cały czas i owszem, gardło drapie, glut trochę, ale nie rozkręciło się na tyle, żeby miał temperaturę. Także jesteśmy...
To wszystkie narkotyki, co bierzesz, pewnie one cię trzymają jeszcze jakoś w ryzach.
Może to rzeczywiście. Także polecam.
Tak.
No, jakby się zastanawiali.
Yes, drugs.
Yes, please.
Tak.
A co zabawne, w języku angielskim to słowo ma dwa znaczenia i to
przejmujesz,
tutaj.
Widzę ten kanał.
No, z zeszłego odcinka, wiesz, musiałem się trochę przestawić. Ale witamy. Serdecznie jesteśmy we dwójkę i czy masz jakieś komentarze z forum?
Oj nie, tym
nie,
razem
nie, szkodzi.
Nie, ale
nie, szkodzi.
Znaczy, nie mam screenów przed oczami, żeby je zacytować dosłownie, ale pamiętam, że kilka osób wypowiedziało się w sposób krytyczny na temat tego, że wystąpiłeś solo w zeszłym odcinku i napisali, że nie szczymią tego.
To siwy głównie.
No wiadomo. I też myślę, że to była dobra okazja, żeby przekonać się, po co ja tu w ogóle jestem.
Żeby zatrzymać moje pierdolenie, tak, no, tak. W dużym skrócie.
No to widzisz, już nie możemy teraz zacytować, bo już jest nieaktualny w takim razie komentarz pana, który napisał, że odkąd nastąpiła zmiana osoby prowadzącej, jest mniej przeklinania i może słuchać podcastu bezpiecznie w samochodzie z dziećmi.
No to dzieci nauczą się nowego słowa.
Na pewno go nie znają jeszcze.
Nie ma za co. No ale no zdarza się, no przecież każdemu się wymsknie.
Wiesz, to są takie rzeczy, które jednak da się kontrolować, prawda?
Prawda. Ale pragnę zauważyć, że nie jedyny komentarz był negatywny. W sensie inaczej.
Nie jedyny nie komentarz tylko... był negatywny, to prawda.
Chciałem powiedzieć, że nie wszystkie komentarze były negatywne. Pojawiły się też pozytywne i ja się tego będę trzymał. Traktujemy ten odcinek solo jako tak zwany backup.
Tak.
Plan Z, jak po prostu nic innego się nie uda, więc...
Czasem tak trzeba.
Dokładnie, czasem tak trzeba będzie, więc możemy... myślę, że jako właśnie Plan Z to było git.
Tak, ja też tak uważam. Znaczy nie słuchałam go oczywiście, więc mogę się wypowiedzieć, bo się nie znam, ale myślę, że dałeś radę. Skoro poszło w świat, ludzi zainteresowały tematy, żywo zainteresowały, bo były komentarze, więc no nie mogło to być takie bardzo złe. Gdyby było złe... to Pan Bóg by inaczej świat urządził.
To prawda. Czy chcesz zrobić kącik kulturalny na początku, teraz?
Mogę.
Możesz?
Tak.
No tak, bo zrobiliśmy progres w naszych oglądaniach.
A, bo ty chcesz, żebym ja o serialu mówiła.
No ale jakby tu jest kącik kulturalny, to nie tylko audiowizualne
sztuki.
Treści. Tak.
Bo ja dzisiaj chciałam właśnie odejść trochę od ekranu w moim kąciku kulturalnym i opowiedzieć o... teatrze. Tak.
Teatr.
Ja się przeprowadziłam do Warszawy ile lat temu? To już będzie 11. W 13 roku. 11 lat temu.
No.
I pamiętam, że miałam taką myśl wtedy, że wreszcie będę mogła spełnić swoje marzenie i co jakiś czas regularnie chodzić tutaj do teatru.
Nice, bardzo fajnie.
Tak. No zastanawiam się, czy my z Orzechami czasami byliśmy kiedyś w teatrze, chyba nie byliśmy z nimi. Ale daliśmy im na pewno w prezencie jakieś bilety kiedyś do teatru.
Tak,
bo my tak lubimy rozdawać ludziom bilety. Nie, że wszystkim i byle jakie, ale ludziom, których lubimy i fajne bilety.
Przed wejściem do autobusu tam czasem parę biletów.
Tak.
A żebyście uciekli
ktoś
przed
chce
kanarem.
Bilet? Proszę bardzo. No więc rzeczywiście, ja nie wiem dlaczego, ale jakoś tak czuję się w teatrze wyjątkowo, jakoś tak czuję się odchamiona, że uczestniczę w czymś wyjątkowym, że to się dzieje tu i teraz i wszyscy jesteśmy obecni, jesteśmy uważni i nie patrzymy w telefony i nie jemy, nie chrupiemy i przez te 90 czy tam ile minut, czasem z przerwą, czasem bez, jesteśmy, bierzemy udział po prostu w czymś no, unikatowym. I że ten spektakl jest jedyny w swoim rodzaju, no bo nawet jeśli tę samą sztukę gra się wielokrotnie, to jednak każde odtworzenie jest trochę inne. Nie wiem, czy pamiętasz, że byliśmy kiedyś w Teatrze Szóste Piętro i tam podczas spektaklu stłukł się stolik szklany. Pamiętasz to?
A rzeczywiście, tak, była tak, taka sytuacja.
Był fragment sceny obrotowy i na tym obrotowym fragmencie właśnie stał szklany stolik i on chyba za bardzo wystawał, ktoś go źle ustawił.
Tak.
Więc jak się obrócił, to zahaczył o coś i po prostu pęk i roztrzaskał się. I pamiętam, że jedna z aktorek, Jolanta Fraszyńska chyba grała wtedy w tym spektaklu, bo to był Fredro dla dorosłych mężów i żon, jakiś taki tytuł. Już go niestety nie grają, a świetna sztuka. Ona nie potrafiła się powstrzymać i nie zachowała zimnej krwi.
Wyszła z roli.
Wyszła z roli, tak. I tak spojrzała na ten stolik, spojrzała na resztę, ale Żebrowski, który też wtedy występował, w ogóle jakby nic się nie stało. Po prostu jedziemy dalej. I to był naprawdę pełen szacun dla niego. Ten stolik na szczęście nie był potrzebny w dalszych scenach. A poza tym za chwilę była przerwa i no podczas tak, przerwy przyszli panowie techniczni, sprzątnęli te skorupy i przynieśli od razu zupełnie nowy, identyczny stolik. I sobie pomyślałam, wow, jak oni są przygotowani, że mają od razu drugi gdzieś tam na zapleczu. Przecież nie jechali do Ikei, żeby go kupić, nie? W ciągu 10 minut.
No tak.
Więc szacun. No więc to na pewno było coś, co się nie wydarzyło wcześniej ani później. I tak a propos teatru, to właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli mieszkacie w Warszawie albo w okolicach, albo nawet w okolicach innego dużego miasta, to ja po prostu bardzo polecam chodzenie do teatru. Mnie się teatr kiedyś kojarzył z czymś obowiązkowym, no bo chodziło się ze szkoły i dopiero jako dorosła jakoś doceniłam to, że przecież mogę sobie pójść kiedy chcę, na co chcę, zobaczyć na scenie aktorów, których może na co dzień widzę w filmie albo w serialu, albo w ogóle nie znam ich twarzy zupełnie i doświadczyć czegoś wyjątkowego. I gdybyście mieli się na cokolwiek wybrać, bo jeszcze na niczym nie byliście, to chyba najlepsza sztuka, jaką widzieliśmy, to ty możesz powiedzieć, jaką polecamy. Ta, którą widzieliśmy już chyba ze 4 razy.
Szalone nożyczki pewnie.
Tak, w Teatrze Kwadrat w Warszawie. To jest sztuka, którą grają już ponad 12 lat. Co miesiąc są chyba 3 spektakle. No i bilety na to się rozchodzą jak ciepłe bułeczki, więc jeżeli chcecie na to się wybrać, no to trzeba upolować dobrze, żeby w ogóle dostać bilet. Już nie mówię o dobrym miejscu, ale żeby w ogóle mieć bilet. Także to jest sztuka, na której chyba najbardziej się śmiałam. Widziałam ją już 4 razy, a fajne jest to, że ona się może różnie zakończyć.
Tylko bez spoilerów.
No tylko tyle mogę powiedzieć, bo jakby historia jest taka, że tam popełnione jest morderstwo i potem policja przeprowadza śledztwo. A w drugiej części sztuki, która jest bardziej interaktywna, publiczność wyraża tam swoje różne spostrzeżenia, zadaje pytania i tak dalej. No i na koniec następuje głosowanie. I ten bohater, czy ta bohaterka, która uzyskała największą liczbę głosów z publiczności, zostaje aresztowana. I ja pierwsze 3 razy, jakie widziałam tę sztukę, to ona się za każdym razem kończyła tak samo. Bo rzeczywiście jest taka postać jedna, która powiedzmy wzbudza najwięcej podejrzeń. Ale kiedy oglądałam ją ostatni raz, czyli 4, to został aresztowany ktoś inny.
No proszę bardzo.
Także tak, jest kilka zakończeń napisanych. Także tak, tyle chciałam powiedzieć. No i trochę żałuję, że ostatnio rzadko chodzimy razem do tego teatru, bo kiedyś to nie docenialiśmy trochę tej naszej swobody i wolności, że możemy sobie iść kiedy chcemy. I chodziliśmy, myślę, trochę za rzadko. No a teraz jak jest taka większa potrzeba i tęsknota za wyjściami, to ja przynajmniej realizuję je w taki sposób, że po prostu chodzę albo sama, albo z jakąś koleżanką, a ty wtedy zostajesz z dzieckiem w domu.
Jest to prawda. Ja sam do teatru chyba nie poszedłem jeszcze nigdy.
A, no a ja byłam właśnie, bo dostałam chyba taki bilet w ramach prezentu urodzinowego od kolegi. To był jeden bilet właśnie, więc poszłam sobie sama. I nie miałam z tym żadnego problemu, że jestem sama. Tak samo dobrze się bawiłam. Ale jakby co? No myślę, że to jest bardzo fajny sposób na spędzenie sobie wieczoru. A nawet mogę ci teraz powiedzieć na żywo, dowiesz się, tętno pulsu, że właśnie dzisiaj zakupiłam dla nas obojga bilety.
Wow.
Ponieważ w maju będzie taki spektakl, który grany będzie w weekend o godzinie 16. Więc pomyślałam, że to jest taka dobra pora, żebyśmy sobie wyszli i jest szansa, że znajdziemy opiekę dla dziecka na popołudnie, a nie na wieczór, bo wieczory zwykle są trudniejsze. Także szykuje nam się wyjście za 3 miesiące.
Wow. Mam nadzieję, że to nie będzie żadne gówno, ponieważ całkiem
kolejny
jakiś
wulgaryzm,
czas temu,
przepraszamy tych, którzy słuchają w samochodzie z dziećmi.
No po prostu nikt nigdy nie powiedział, że to jest podcast dla dzieci. W każdym razie zdarzyło nam się trafić, byliśmy razem, to było jedno z niewielu właśnie wspólnych wyjść już po narodzinach człowieka, że no niestety trafiliśmy na słabą sztukę.
Niestety tak. Nie będziemy mówić w jakim teatrze i co to za sztuka, ale byliśmy bardzo rozczarowani, że taka wielka logistyka była potrzebna, żebyśmy wyszli z domu, a potem się okazało, że no niestety.
No, ale my jesteśmy chyba tacy jednak, że zwykle, znaczy rzadko wychodzimy w połowie, nie? Że jakby nawet jeżeli czujemy, że coś jest słabe, to dajemy szansę do końca i oglądamy.
Bo jesteśmy
do końca,
naiwni, po prostu
może
liczymy
tak
na to, że jeszcze się coś tam naprawi, rozkręci. Czasami tak jest, że nawet zakończenie przecież pozwala spojrzeć na przykład w inny sposób na tą całą historię, nie? Że on wtedy ci wszystko dopiero wyjaśnia. No tu tak nie było.
No, tak
tutaj
nie było.
Zakończenie było powodem do braw, owszem, i do nawet owacji na stojąco, ale to głównie po to, żeby po prostu wstać i szybko wyjść.
Ale szybko wyszliśmy. Właśnie podczas bardzo owacji to my
tak
tam szybko do tyłu, żeby
tak,
ogarnąć szybko,
czmychnęliśmy, żeby
szatnie,
nie stać w kolejce,
tak,
do szatni, do toalety, do parkingu. Tak, no ale i tak ta sztuka trwała przecież ile? Prawie 3 godziny bez 10
no,
minut.
Masakra,
nie wiem,
masakra.
Jakbyśmy to wytrzymali.
No, ale z dobrych rzeczy, które na pewno możemy spokojnie polecić, to właśnie miniserial, bo chyba tak można go nazwać, Bad Sisters, który
oglądaliśmy.
Czyli
wychodzimy już z teatru i teraz idziemy
już
z powrotem do telewizora.
Z teatrem. Wracamy do telewizora. Bad Sisters, myślę, że dobra rekomendacja.
Tak, skończyliśmy oglądać. Pierwszy sezon, 10 odcinków. Ma być też drugi, jeszcze nie powstał, ale okay, tak, ma być drugi.
A to ciekawe, że ma być drugi, skoro jakby ta sprawa przynajmniej jest zakończona.
Zobaczymy, może będzie jakiś ciąg dalszy tej sprawy, a może będzie inna sprawa.
Może będzie inna sprawa. W każdym razie jest to dobra produkcja, brytyjsko tam wyspiarska generalnie.
Tak, irlandzka,
tam,
tak.
Tak, głównie irlandzka?
No.
Aha, okej. Okay. W każdym razie dużo fajnych akcentów angielskich. Jak
to mówiliśmy ostatnio.
Lubi, to mówiliśmy ostatnio, ale chcę się pochwalić, że no, gdzieś w okolicach tam 4. czy 5. odcinka udało mi się rozkminić finał. To znaczy zgadłem, co się wydarzy na końcu.
Tak.
Jakby, no i jestem z tego dumny. Nie przewidziałem oczywiście wszystkiego i było parę zaskoczeń i to było bardzo fajne, że jeszcze dołożyli. W sensie, że tak to nie było wcale takie oczywiste i jeszcze dołożyli parę rzeczy. Natomiast naprawdę dobrze napisane. Wcale nie sztampowe, bo trochę tego się bałem oglądając pierwsze odcinki, że będziemy jakby, że już widzieliśmy dużo tego typu produkcji, no chociażby, jak to się nazywało z tymi dziewczynami, tam Meryl Streep grała, zawsze zapominam tytuł.
Big Little Lies.
O, Big Little Lies, no że gdzieś, no ten początek sugerował, że może będziemy mieli coś podobnego, ale jednak jest to zupełnie inna rzecz. Mimo tego, że gdzieś, no wiadomo, że mają coś wspólnego ze sobą, mamy kilka kobiecych bohaterów, którzy...
No bohaterek chyba mamy.
Które jakby no, planują coś, co w jednym i w drugim serialu się wydarza.
Wow, nie wiem, czy to jest dobra zachęta do obejrzenia tego serialu. Możemy powiedzieć, że po prostu warto.
Tak, zdecydowanie warto. I teraz zaczęliśmy Jury Duty.
Tak, zgodnie z poleceniem naszych słuchaczy i
Wandrow
słuchaczek.
Wandrow nam polecił i powiedział, że nawet tak napisał, że to jest zupełnie inny i serial napisał w cudzysłowie, bo rzeczywiście trudno to jakby trudno to określić jako serial, bo jest to taki semi-paradokument, gdzie wszyscy uczestnicy są aktorami poza jednym.
Tak.
To jest taki jeden wielki szwindel, bo sprawa prawna, która się rozgrywa właśnie w sali jest sędzia i wszystko, no i ta sprawa też jest jakby nieistniejąca, A ta jedna osoba jest, no, twierdzi, że to jest, znaczy, no, myśli, że to jest wszystko naprawdę, a oczywiście jest tam dużo wydarzeń, które no, są bardzo zaskakujące i jest to bardzo dobrze zrobione. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem aktorstwa tych ludzi wszystkich dookoła, bo ci aktorzy po prostu robią jakąś tytaniczną pracę. Myślę, że oni robią to jeszcze lepiej, znaczy, że to wymaga od nich jeszcze lepszego grania niż tak zwany zwykły serial. Bo jednak te wszystkie sytuacje, które się dzieją, tam nie ma przestrzeni na przykład na dubla.
Tak, też o tym myślałam właśnie, że tam się musi wszystko dziać jakby w czasie rzeczywistym, bo oni cały czas muszą udawać, że to się dzieje naprawdę.
Tak.
Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście, o co chodzi w tym serialu, bo to w sumie nie zostało wyraźnie tutaj powiedziane. Serial jest po prostu o grupie ławników, ponieważ w Stanach zgodnie z amerykańskim prawem do ławy przysięgłych może zostać powołany właściwie każdy obywatel. Dostaje się po prostu taki list, że zapraszamy, będzie pan, pani brać udział w sprawie sądowej i rozstrzygać losy
ale
osoby
trzeba
oskarżonej.
Się do tego zgłosić?
Nie. Nie.
Aha, po prostu nagle dostajesz tak jak powołanie do wojska.
Tak. Po prostu i masz obowiązek się stawić. To jest obowiązkowe.
Wow, to tego nie wiedziałem. Ale właśnie tak. To mnie zastanawiało jakby podczas oglądania, bo zastanawiałem się, dlaczego niektóre postaci tam są, mimo tego, że...
Nie chcą
i chciałyby jak najszybciej opuścić salę.
Większość ludzi
i tak
nie chce w tym brać udziału, aha, no bo to po prostu jest przerwa w twoim życiu, tak? Musisz zrezygnować z pracy na jakiś tam czas, nie wiadomo na jaki, no bo ten proces może trwać nie wiadomo ile. No i też to nie jest tak, że przychodzisz i od razu ci mówią, proszę bardzo, tutaj zaczynamy sprawę i już się dzieje akcja, tylko najpierw tam siedzisz w tym sądzie i oni cię tak jakby przypisują do danej sprawy, potem cię w ogóle przesłuchują i sprawdzają, czy ty się nadajesz, na przykład właśnie, czy nie masz jakichś uprzedzeń albo jakichś innych przeciwwskazań. Nie wiem, czy pamiętasz w serialu 30 Rock, czyli 30 Rock, który oglądaliśmy jakiś czas temu, tam główna bohaterka, czyli Liz Lemon, miała niezawodny sposób na to, żeby się właśnie wymigać od zasiadania w ławie przysięgłych, ponieważ ona przychodziła zawsze w przebraniu księżniczki Lei z Gwiezdnych Wojen. No więc uznawali ją za wariatkę i mówili, okej, dobra, no to nie musisz, nie? Więc ona miała taką metodę.
Nice.
No i właśnie w tym serialu, który teraz zaczęliśmy oglądać, a obejrzeliśmy na razie chyba 3 odcinki.
3.
Chodzi o to, że jest jedna osoba, która po prostu myśli, że bierze udział w prawdziwym procesie i jest rzeczywiście na prawdziwej rozprawie i jest prawdziwym ławnikiem, a cała reszta jest podstawiona. Więc właściwie to jest pewnego rodzaju dokument, no bo obserwujemy tak naprawdę, jak to się rozgrywa na oczach tej osoby i jak ta osoba reaguje i jak uczestniczy w tym wszystkim, no ale cała reszta to już jest kwestia jakiegoś tam scenariusza. Bardzo mi się podoba aktor James Marsden, który występuje i gra jakby karykaturę samego siebie. Takiego trochę właśnie egoistycznego, zapatrzonego w siebie znanego amerykańskiego aktora. Myślę, że musi mieć ogromny dystans do siebie, jeżeli potrafi z siebie zrobić takiego cymbała i jakby pozwolić, żeby ktoś uwierzył, że on taki jest naprawdę.
Słuchajcie, to ja teraz będę czytał ten skrypt tajny, którego nie możecie zobaczyć. Jest niesamowite,
tak,
naprawdę.
Przychodzi na obrady i czyta jakiś scenariusz, który dostał filmowy niby, bo tam ubiega się jakąś ważną rolę.
U bardzo ważnego reżysera.
Ups, którego... prawie powiedziałem, jak się nazywa.
Straszne. Ale muszę przyznać, że bardzo w ogóle przypomina mi ten, no już powiedzmy serial, ten, który oglądaliśmy jakiś czas temu, chyba 2 lata temu. Pamiętasz, jak był zupełnie improwizowany serial, gdzie jeden znany aktor po prostu brał udział i nie wiedział, czego się spodziewać. Wiedział tylko tyle, że będzie grał rolę tam detektywa.
Tak.
A wszystko, co się działo, już było dla niego zaskoczeniem. I trochę taki podobny vibe.
Tak, jaki to jest na Netflixie i jest to tytuł Murderville.
A Murderville, dokładnie. No to gdzieś...
I tam główną postać odgrywa aktor Will Arnett. I gra właśnie policjanta, a w każdym odcinku towarzyszył mu inny, powiedzmy, asystent. Tak. No i ci asystenci byli bardzo różni. Najbardziej chyba mi się podobał pierwszy odcinek, w którym występował Conan O'Brien, tak. I on był chyba najzabawniejszy. No ale tam nie było, powiedzmy, takiego elementu prankowego, to znaczy wszyscy wiedzieli, na co się piszą, w takim sensie, że wszyscy wiedzieli, że kręcimy niby serial, tak. Tylko po prostu jedna osoba nie miała scenariusza i tyle.
I wiedzieli też, że to jest serial komediowy, więc wszystko, co się działo zaskakującego, miało wywołać śmiech zarówno w nas, widzach, jak i w tej osobie oczywiście, i starali się cały czas przełamać tą postać i trudnym...
Ja myślę, że nie musieli się starać specjalnie, tam po prostu było tyle śmiesznych sytuacji, że tam mało kto wytrzymywał w ogóle i tam się gotowali.
A tu jest ta granica zachowana, że gdzieś dzieją się rzeczy, które ewidentnie są śmieszne, natomiast...
A oni nie mogą się złamać.
I to jest cudowne, jak naprawdę oni dają radę. Chociaż mam wrażenie, że są sceny, w których niektórzy aktorzy nie wytrzymują i zaczynają się śmiać, ale jest to już taki poziom absurdu, że prawdziwa osoba mogłaby się zaśmiać w tej sytuacji.
Nie zauważyłam takiej sytuacji. No, ale może ci się to śniło?
Jest to naprawdę dobre. Polecamy Jury Duty.
Znaczy polecamy. No, obejrzeliśmy 3 odcinki i na razie jest spoko.
Tak, mi się bardzo podoba. Ja się śmieję już coraz bardziej z odcinka na odcinek.
Jest zabawne, to prawda. Udało mi się tam rozpoznać dwóch aktorów oprócz Jamesa Marsdena. Więc no w sumie właśnie tak zastanawiałam się, no bo James Marsden gra sam siebie, tak? Więc to wiadomo, no ktoś znany został zatrudniony. Ale tam są jeszcze dwie inne osoby, które też są aktorami. Ja widziałam tych aktorów gdzieś tam, tylko nie sprawdziłam, czy oni tutaj grają pod swoim własnym nazwiskiem. Bo jeżeli grają pod własnym nazwiskiem, no to jakby okej, no aktor też może być przecież ławnikiem.
No tak,
ale jeżeli grają postacie jakieś, mają inne imiona i nazwiska, no to gdyby ta jedna osoba, która tutaj jest jakby nie wkręcona, a właściwie wkręcona najbardziej, ich skojarzyła, nie? Że rozpoznałaby twarz.
Właśnie jestem ciekawy tego procesu.
Już by mogła jakby mieć jakieś podejrzenia, że tu coś jest nie tak.
Coś jest jak trzech aktorów na jednej ławie zasiadających, to już tak no.
Ale to rzeczywiście, tych dwóch pozostałych to są tacy aktorzy, no ja jednego tam kojarzę z jakiejś drugoplanowej roli w serialu, a jednego to nawet nie wiem skąd kojarzę, ale po prostu pamiętam tę twarz skądś tam. Więc no, myślę, że to jest fajny pomysł i fajne wykonanie.
No i bardzo jestem ciekawy końcówki i czy dowiemy się, czy ta osoba wkręcona ostatecznie się dowiaduje o tym, że to jednak było wszystko, wiesz,
jaki
oszukane.
Żart.
No. Ale fajne, fajne, naprawdę dobre. Lubię takie semi improwizowane rzeczy, bo one są bardzo zaskakujące często.
Ja myślę, że to jest nawet bardzo improwizowane.
Tak, no bo tutaj muszą reagować na bieżąco. No i właśnie ta presja, że nie możesz złamać roli, to jest niesamowite i to aż przebija się przez ekran. W każdym razie myślę, że kącik kulturalny możemy zamknąć.
Tak.
Dzisiaj?
Już wystarczy.
Tak.
Ja dzisiaj przygotowałem troszeczkę temacików technologicznych, ponieważ w ostatnim czasie gruchnęło parę newsów ciekawych. Myślę, że są bardzo fajne i ważne dla użytkowników na przykład iPhonesów. Otóż to jest akurat w ogóle tak ciekawe, pod względem nie tylko w nowej funkcji wow, iMessage dostaje nowe szyfrowanie. Dawno zresztą nie było o szyfrowaniu w Jesus podcaście, więc witamy serdecznie. Ale Apple ogłosiło, że w update'cie 17.4 iOS-a i tam iPadOS, oczywiście macOS, watchOS, no wszystkie OS-y, które obsługują iMessage, oprócz Vision OS, czyli tego na ten Vision Pro, tego to tutaj nie, to pojawi się jakoś tam kiedyś tam. Natomiast na wszystkie systemy iMessage dostaje nowy protokół szyfrowania. Dużo bezpieczniejszy niż ten, który mieli do tej pory. I Apple twierdzi, że jest to najbardziej zaawansowany protokół szyfrowania, jaki kiedykolwiek powstał. I on jest absolutnie top of the top, jeżeli chodzi o dotychczasowe wszystkie aplikacje do komunikacji tego typu, wszystkie tam czatujące.
Akurat nie jestem zdziwiona, bo oni cokolwiek nowego przedstawiają, to zawsze mówią, że jest better than ever i more than ever.
I groundbreaking, tak. Oczywiście. Ta ziemia tam wokół...
cały czas się łamie. Dlatego mają tyle trzęsień ziemi w tej Kalifornii, jak tam jest
bardzo
wszystko groundbreaking.
Natomiast jest to, ten protokół się nazywa PQ3. to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast, co jest ciekawe, jest on jest w stanie jakby uchronić nasze wiadomości przed bardzo ciekawym atakiem, przed którym inne protokoły nie są w stanie nas ochronić. A ten atak polega na tym, on się nazywa Harvest Now, Decrypt Later. Taka nazwa dość jasna i dobrze tłumaczy, co się dzieje. Hakerzy teraz, ci, na którym jakby bardzo zależy i mają dużo kasy oczywiście, bo muszą mieć odpowiednio dużo środków, żeby takie rzeczy odwalić, zdarza się, że zbierają zaszyfrowane dane w centrach danych masowo, no wiesz, petabajty danych leżą sobie i oni, owszem, dzisiaj nie są w stanie się do tego dobrać. To znaczy nie są w stanie tego zdekodować, bo dekodowanie zajęłoby ileś set lat na przykład, biorąc pod uwagę możliwości dzisiejszych komputerów, czy chmur, czy czegokolwiek używają do odszyfrowania tych danych. Natomiast jesteśmy już, no właściwie już jest kilka centrów danych, czy kilka przynajmniej superkomputerów tak zwanych, kwantowych, których prędkość obliczeń jest nieporównywalnie większa od tych, których używamy dzisiaj. Na tyle, że takie zwykłe szyfrowanie są w stanie rozpykać w parę sekund, tak naprawdę. Bo mają zupełnie inne podejście do jakby obliczeń, tam zera i jedynki, to czasem mogą być zera, czasem mogą być jedynki. No to na tym polega kwantowe obliczenie, że po prostu robi się to x razy szybciej niż zwykłe obliczenia. I te PQC, to znaczy PQ3, faktycznie jest na to, jest bezpieczne przed takim atakiem, bo nawet zebranie tych danych jest bardzo trudne, więc no trudno jest zbierać i trudno jest przedstawić je później, czy zdekodować tym kwantowym komputerem. Fajne jest to, że Apple u siebie na stronie też pokazuje, jakie są poziomy szyfrowania generalnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie ten PQ3 ląduje. I dowiadujemy się takiej rzeczy, że na przykład brak szyfrowania włączony domyślnie, no to jest level 0, to jest poziom zerowy, czyli właściwie zero szyfrowania, można te dane sobie wyrwać. I tam mówią, że są tam takie komunikatory jak kuku, to jest chiński chyba, czy sisi, nie wiem, czy tak się czyta. Przepraszam, jeżeli ktoś...
Ja nie jestem specjalistką od języka chińskiego. To akurat jeden z tych, których nie znam.
Ale wydaje mi się, że to jest ci, albo jakoś tak. W każdym, albo si.
Jasne, wymyślmy sobie.
Jakoś tak. Jest tam Skype też. Nie ma w ogóle szyfrowania domyślnie. WeChat. To też jest chiński. No i Telegram. On się tam pojawia, no dlatego, że telegramowe rozmowy, grupy i czaty nie są szyfrowane domyślnie. Żeby włączyć szyfrowanie, trzeba aktywnie uruchomić czat z drugą osobą, który będzie szyfrowany. I to się ustawia tam w ustawieniach. I dopiero wtedy to szyfrowanie jest włączone. No i jeszcze Telegram ma ten problem, że mają ten swój jakiś algorytm szyfrowania, który nie da się dobrze go zbadać, więc badacze twierdzą, że no nie mogą potwierdzić jego jakości, no bo jakby nie jest do końca otwarty. Jest pierwszy level, czyli ten poziom pierwszy szyfrowania, to jest po prostu taka zwykłe szyfrowanie domyślne, włączone na wszystkich czatach. I tutaj mamy takie komunikatory jak Line, Viber, WhatsApp, Signal kiedyś i iMessage kiedyś. Później jest poziom drugi, bo teraz poziom zerowy i poziom pierwszy nie są w ogóle bezpieczne przed atakami właśnie, czy rozszyfrowaniem przez kwantowe komputery. I teraz level drugi, trzeci i później w przyszłości jakieś inne już są bezpieczne. No i teraz level drugi to jest PQC, whatever that means, jest Signal, bo on ma ten swój jakiś nowy PQXDH. No, to nie ma żadnego znaczenia, ale chodzi o to, że faktycznie i Signal jakby ma nowy algorytm i on jest jeszcze lepszy. No i level trzeci, gdzie ten PQC jest używany zarówno do nawiązania połączenia, jak i przesyłania dalej wiadomości. To jest właśnie iMessage nowe w 17.4. On będzie jakoś w marcu prawdopodobnie, natomiast w ostatniej becie deweloperskiej już ta funkcja działa. Oczywiście ludzie, z którymi rozmawiasz przez iMessage, też muszą mieć urządzenie z zainstalowaną najnowszą wersją systemu, no ale to jest oczywiste. To tak samo jest z Signalem na przykład, że jak ktoś ma starszą wersję, no to nie zawsze korzysta ze wszystkich też kwestii bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w jakiejś tam nowej wersji, więc to jest akurat normalne.
Czyli jak chcemy być super zaszyfrowani w iMessage, to do marca nie pisać do nikogo, tylko poczekać, tak, aż dopiero będzie to szyfrowanie i wtedy można na przykład dać znać.
Albo już dzisiaj korzystać z Signala. No bo jakby Signal od zawsze praktycznie jest najbezpieczniejszym komunikatorem i on zawsze najbardziej dbał i był też najbardziej otwarty, jeżeli chodzi o swoje algorytmy szyfrowania. Więc to Signal jest po prostu najbezpieczniejszy. I jeszcze a propos Signala, to dobrze, że on się pojawia tutaj, a propos Signala, w ostatniej becie uruchomili wreszcie wyczekiwaną funkcję przez lata, czyli bo on jest super bezpieczny, tylko miał zawsze jedną wadę. Wadą było to, że niestety twój numer telefonu był dostępny dla wszystkich, jeżeli miałaś te osoby, jakby konwersowałaś z tymi osobami przez Signala. I tylko po numerze telefonu można było też znaleźć twoje konto, więc musiałaś podać swój numer telefonu, żeby ktoś mógł zacząć z tobą rozmowę na Signalu. Innej opcji po prostu nie było. A dzisiaj w pierwszej becie i w najbliższych tygodniach podobno ma być już update oficjalny, można stworzyć sobie nazwę użytkownika, która jest zupełnie niepowiązana z numerem telefonu, i możesz wtedy podać tą nazwę użytkownika komuś i on jak tam sobie ją wpisze w wyszukiwarkę, to znajdzie twój profil i będzie mógł zacząć z tobą rozmowę bezpieczną, szyfrowaną i wszystko jest git.
Aż dziwne, że tak długo im zajęło, żeby taką prostą rzecz wymyślić.
Myślę, że to wynikało, bo to brzmi prosto oczywiście, ale myślę, że oni przez to, że są tak dobrze szyfrowani, mają innego rodzaju wyzwania, jeżeli chodzi o projektowanie całego systemu i tego, w jaki sposób właśnie znajdujemy użytkowników i tak dalej. Więc myślę, że to im przede wszystkim zajęło więcej czasu. To, żeby zachowując ten poziom bezpieczeństwa, jaki mają, żeby po prostu wprowadzić taką funkcję jak to. No, mieli kilka takich wyzwań, między innymi przerzucanie historii rozmów z jednego urządzenia na drugie. To też jakoś tam im się udało rozwiązać i faktycznie da się to zrobić. Tam oba urządzenia muszą być obok siebie, tam jest skanowanie jakiegoś QR-koda, coś tam. No, jest to możliwe, ale no, przez to, że to jest wszystko szyfrowane, po prostu to są zupełnie innego rodzaju wyzwania, więc Signalowcy, szacuneczek. Bardzo dobrze, że już ta funkcja jest i tyle. Także spoko. I mam jeszcze jedną rzecz, jedną albo dwie. Jedna jest, myślę, bardzo ciekawa, bo ja mówię tak o każdym temacie tak naprawdę, który przygotuję, ale ten mnie
właśnie,
naprawdę...
Właśnie, sami sobie ocenimy, czy to jest bardzo ciekawe, czy nie.
No to prawda, ale... To mnie zafascynowało i to jest jeden z takich przykładów, że badacze bezpieczeństwa są bardzo potrzebni i niesamowitą muszą się wykazać kreatywnością, jeżeli chodzi o hakowanie przeróżnych urządzeń, które no wydawałoby się, że są najprostszymi rzeczami, jakie mamy w domu. Otóż... No, nie chcę ich nazywać hakerami, bo to chyba za dużo powiedziane, po prostu badacze. Badacze zrobili testy różnego rodzaju na ładowarkach bezprzewodowych. Dość popularnych producentów na liście, bo tam wzięli chyba 9 różnych ładowarek, różnych producentów, natomiast jest dwóch znanych: Anker, którego znamy i szanujemy, i Philips, no to jakby jest dość znana marka, więc wiadomo. Resztę nie kojarzę, podejrzewam, że to są jakieś producenci raczej chińscy, Keomox, Cocoi, F. De Gao, to już w ogóle brzmi, albo YY Bear, to brzmi raczej po chińsku, nie? Czy to było rasistowskie, co zrobiłem?
Znowu nie mogę się wypowiedzieć i chyba wolę się nie wypowiadać. Okay, gdyby dobrze. Kiedyś ktoś słuchał tego materiału w ramach lustracji któregoś z nas, gdybyśmy kandydowali do ważnego urzędu.
Oczywiście. W każdym razie zbadali te ładowarki i okazuje się, że udało im się je zhakować i to na tyle poważnie, że nasze telefony, które kładziemy na takich ładowarkach najczęściej wieczorem czy kiedykolwiek chcemy się doładować, komunikują się z tą ładowarką za pomocą tam jakiegoś chipa, że oprócz tego, że przesyłana jest energia elektryczna z ładowarki do telefonu, telefon ją sobie przyjmuje, zamienia te elektromagnetyczne sygnały na prąd i po prostu przesyła je do baterii, bateria się ładuje, super. Ale jak bateria się naładuje, to telefon wysyła do tej ładowarki informację, że hej, moja bateria jest naładowana, już proszę mi tutaj nie dawać prądu, bo już mi wystarczy. I jak się rozładuje do jakiegoś tam zadanego poziomu, to znowu wysyła informację, że dobra, to dawaj jeszcze trochę prądu, chętnie się naładuje. I te zabezpieczenia generalnie działają, ale jak się okazuje, jeżeli zhakujemy taką ładowarkę i zaburzymy tą komunikację między jednym urządzeniem a drugim, można wymusić na ładowarce ciągłe ładowanie telefonu, mimo tego, że bateria już jest naładowana na 100%. No i jak cały czas wysyłamy jej prąd bezprzewodowo, no to zaczyna tam się baterijka rozgrzewać dość intensywnie. I rzeczywiście może sprawić to, że bateria w telefonie po prostu wybuchnie. I akurat baterie w telefonach nie wybuchały podczas ich testów, ale rozgrzewały się do bardzo, bardzo dużych temperatur, które nie są zdrowe dla naszych telefonów absolutnie. Robili testy z Samsungiem, zaraz wam powiem, jak się ten Samsung nazywał? S8, czyli taki dość bardzo, to taki stary telefon raczej. Natomiast no, rzeczywiście udało im się rozgrzać go do bardzo wysokich temperatur. Do tego stopnia, że jak nie wiem, czy miałaś kiedyś tak, że iPhone ci krzyczał, że jest za gorąco. Zdarzyło ci się to?
Już jeżeli tak, to bardzo dawno, bo nie pamiętam.
Okej, bo tam jest kilka takich poziomów, które iPhone próbuje zrobić, żeby sobie poradzić z tym ciepłem, że jeżeli jest bardzo gorąco, no to na początku, akurat w tym Samsungu tak było, ale w iPhone jest podobnie, Samsung zaczął wyłączać aplikacje niektóre w tle, no bo duże obciążenie, więc zmniejszmy obciążenie, żeby ta temperatura spadła. Później aż wyłącza ekran dotykowy, to znaczy, że nie możesz już nic zrobić na tym ekranie, bo czy w ogóle wyłącza ten ekran, no bo jakby jest kilka takich poziomów, przez które trzeba przejść, takich poziomów bezpieczeństwa, żeby ochłodzić ten telefon i czy procesor, który jest w środku, czy baterię, która jest też, ona głównie generuje tą temperaturę wysoką. I rzeczywiście no, ten Galaxy S8 po prostu stał się już nieużywalny po jakimś czasie przez to, a leżał tylko na ładowarce, więc to było ciekawe. Oprócz tego przetestowali jeszcze działanie czy hakowanie tej ładowarki na innych przedmiotach i kładli na przykład na ładowarkę kluczyki do samochodu. Takie najzwyklejsze, kluczyk do samochodu, w środku jest bateryjka, no bo on po naciśnięciu guzika no, wysyła jakiś sygnał, więc bateria musi być. I udało im się rozgrzeć baterię do tego stopnia, że ten kluczyk wybuchł po prostu. Bum i kluczyka nie ma. Udało im się rozgrzać na przykład takie metalowe klipsy, którymi często się zbiera dokumenty w kupę. Takie, że jest taki czarny trójkącik z takimi dwoma łapkami, które go łapią. No to rozgrzali je do tego stopnia, że dokumenty, którymi były spięte, po prostu zaczęły się palić. I sprawdzili jeszcze pendrive'y, dyski SSD. Pendrive'y, absolutnie zniszczone dane, bez żadnego problemu. No bo wiesz, temperatura robi wszystko. Dyski SSD to samo. Jak były zbyt wysoka temperatura, to po prostu dane zapisane na dyskach już były nieodczytywalne. I wydaje się, że okej, no przecież kto kładzie dyski czy pendrive'a na ładowarce? No nikt nie jest taki durny. Jakby, no bo jaki miałby
oprócz panów, powód, którzy przeprowadzili ten eksperyment.
Którzy są bardzo mądrzy. Ale przypomnę, że w niektórych na przykład knajpach albo w niektórych meblach, które mamy w domu, akurat nie my mamy w domu, ale my mamy jako ludzie. Na przykład IKEA robi takie meble, że ładowarka bezprzewodowa jest wbudowana w mebel. To znaczy, że w którymś miejscu gdzieś tam jest taki plusik narysowany czy wycięty i wiadomo, że jeżeli położymy tam telefon, to on będzie się ładował pod warunkiem oczywiście, że ta szafka jest podpięta do prądu. Więc czasem możemy nawet nie wiedzieć, że gdzieś ładowarka jest. Jeżeli nie ma odpowiedniej naklejki, no to wiesz, dowiemy się dopiero jak położymy na niej telefon. Natomiast już tym bardziej nie ma możliwości sprawdzenia, czy ona przypadkiem nie jest właśnie zhakowana w taki sposób, żeby przegrzewać nasze telefony, czy przegrzewać, czy w ogóle rozpalać do czerwoności sprzęty elektroniczne. Więc oczywiście oni, ci badacze, od razu swoje jakby wyniki swoich badań przesłali do producentów tych właśnie ładowarek i przedyskutowali z nimi, jakie można wprowadzić zabezpieczenia, żeby po prostu takie ataki były niemożliwe. Oni tam opisują jeszcze w tym PDF-ie taki atak, który sprawia, że jeżeli telefon ładuje się na takiej ładowarce, to ładowarka przez zaburzenia właśnie tego pola elektromagnetycznego byłaby w stanie wywoływać określone komendy do inteligentnych asystentów, których mamy zainstalowanych. Tylko to jest już bardziej skomplikowane, to znaczy oni musieliby mieć próbkę nagraną naszego głosu, który wywołuje tego asystenta, ale byli w stanie za pomocą tej ładowarki i za pomocą właśnie zaburzeń pola elektromagnetycznego przesłać to audio, oczywiście odpowiednio zmienione, bezpośrednio do telefonu i mikrofon telefonu wyłapywał to i faktycznie albo przechodził na jakąś stronę internetową, no bo to wiesz, mogły być dowolne już akcje. Wystarczy powiedzieć, że hej, otwórz mi stronę, hej Dingus, jak to pan Orzeszek mówi zawsze, otwórz mi stronę, albo odblokuj telefon, chociaż nie, odblokować się nie da, bo musisz już twarz położyć, no ale wiadomo, że no, dużo
na
rzeczy...
Na co ty chcesz kłaść twarz? Powiedziałeś, musisz twarz położyć.
Pokazać telefonowi, żeby zobaczył, że ty to ty.
Aha. No. Więc to jest położenie twarzy?
To jest położenie twarzy. No to tak jak na ksero się kładzie, żeby zrobić głupią
właśnie
minę.
Właśnie tak to sobie wyobraziłam.
No nie robisz tak? Że przykładasz swoją twarz do telefonu? Żeby ci się odblokował?
Nie.
Aha. No to dziwne. Ja tak muszę. Nie wiem dlaczego. Może źle skonfigurowałem Face ID.
Może masz Nose ID.
Nose ID? Może. A że kształt moich dziurek w nosie?
I zawartość.
Nostrils i zawartość. To mi się odblokuje raz na tydzień może. Bo to się zmienia coś, wiesz, co chwila. No, w każdym razie bardzo ciekawe badania. Uważam, że... cieszy mnie to, że są ludzie, których ciekawią takie rzeczy. Bo tylko dzięki nim jakby to bezpieczeństwo takich urządzeń, których używamy na co dzień przecież, rośnie, no i jakby nasze sprzęty są są dzięki temu bezpieczniejsze. Więc spoko, szacuneczek. Dziękujemy Państwu, żeście tutaj ogarnęli i dobrze, że wiemy, że są takie możliwości, no i też już mają jakieś pomysły na to, żeby sobie z tym poradzić, więc prawdopodobnie taki atak w normalnym życiu nigdy by się nie wydarzył, chociaż może kiedyś, kto wie, ale dobrze po prostu się zabezpieczyć, zanim nagle będzie jakaś plaga, wiesz, zhakowanych ładowarek i wszyscy będziemy mieli taką w domu i będzie nam palić telefony na przykład, nie?
Tego nie chcemy.
Nie chcemy palących telefonów.
Nie chcemy palących, ani spalonych.
To prawda. No, więc taka ciekawostka. I mam jeszcze dwie rzeczy.
To może, może następne. To już były dwie rzeczy.
Tak.
Już widzę, że problem z liczeniem do dwóch tutaj następuje. Tak to jest, jak się już dawno chodziło do szkoły.
Aha.
Ja może jeszcze bym tutaj swój kącik wprowadziła, bo jeszcze chyba mamy czas.
Tak.
Bo w tym kąciku dzisiaj wyjątkowo ja również będę mówić o, uwaga, bezpieczeństwie.
Niemożliwe to jest.
Nie uwierzysz. Normalnie słuchacze i słuchaczki po prostu nam nie uwierzą w to.
Nie.
No właśnie. Ponieważ zainspirowana TikTokiem, jaki zobaczyłam jakiś czas temu, a TikTok wyglądał tak, że tam pani się wypowiadała na temat tego, jak mamy zablokowany telefon i ktoś niepowołany, powiedzmy, weźmie go sobie do ręki i nie może go odblokować, no bo nie ma naszej twarzy. Albo raczej nie położył twarzy na telefonie.
Nie położył twarzy,
tak
no.
Jak ty. To tak naprawdę i tak może zrobić sporo rzeczy, albo podejrzeć sporo rzeczy. No bo na iPhone'ach może sobie ściągnąć ten górny panel w dół. Nigdy nie. To nie jest centrum sterowania, czy to jest centrum
sterowania? To jest centrum sterowania, tak.
Okej, no więc może sobie ściągnąć to centrum sterowania i na przykład od razu włączyć tryb samolotowy, no i w tym momencie nasz telefon już jest nie do znalezienia. A to jest tylko jedno kliknięcie jakby.
Znaczy teraz akurat jest do znalezienia, wiesz, że tam w trybie samolotowym nawet jak jest telefon wyłączony, to Apple w ostatnich iPhonesach zostawia taki chip i ten chip rozgłasza naokoło informację o tym, że hej, tu jestem, to jest ten iPhone, hej. I inne urządzenia typu iPhone czy tam iPad i tak dalej w okolicy mogą ten sygnał przechwycić i w ten sposób są też lokalizowane twoje urządzenia w tej aplikacji Znajdź.
O, okej, okay, fajnie. No. Fajnie wiedzieć.
Tak?
No w każdym razie pomyślałam i tak, że to już jest trochę za duży dostęp do rzeczy, które nie powinny być dostępne, jeżeli telefon jest zablokowany, bo on nie po to jest zablokowany, żeby sobie w nim grzebać i za coś zmieniać, jakieś ustawienia.
No myślę, że dużo też myślisz o naszym synu, który potrafi już tak dużo zrobić na telefonie.
No aż tak dużo to on nie potrafi, bo jednak staramy się mu nie udostępniać telefonu bez ograniczenia i bez nadzoru.
No jasne, ale przypadkowo zdarzało się
przycisnąć
parę rzeczy, nie?
Tak, przypadkowo się zdarza. Tak samo na przykład masz dostęp do tego panelu, który jest z lewej strony, tam gdzie masz różne widgety, gadżety i różne takie rzeczy. No i zależy się od tego, co sam sobie tam umieścisz, no to ludzie mają do tego dostęp. Ja tam na przykład mam, no tam pogoda, powiedzmy, to jest nic groźnego, ale mam tam na przykład najbliższe wydarzenia z kalendarza.
No.
To nie jest coś, co powinno być widoczne dla osoby, która jakby nie powinna mieć dostępu do mojego telefonu.
Jasne.
No i właśnie znalazłam sposób na to, jak można to wyłączyć.
No, proszę.
Czyli tak, żeby rzeczywiście na zablokowanym iPhone'ie mieć dostęp tylko do dwóch rzeczy. Czyli do tej nieszczęsnej ikonki latarki, której nie da się wyłączyć. No i do aparatu, który możesz albo wcisnąć ikonkę, albo możesz swipnąć w lewo i możesz zrobić zawsze jakieś tam zdjęcie bez odblokowywania go. I to się robi, już mówię Państwu, panom i paniom, w następujący sposób. Miałam otwartą notatkę z przepisem na pączki, bo wczoraj robiłam, a tu zupełnie inna notatka jest mi teraz potrzebna. A więc już mówię. Należy w ustawieniach wejść w Face ID i kod i na dole ekranu albo wyłączyć wszystko i wszystko, żeby było wyłączone, a nie tamten zielonym przyciskiem, tylko ten szary, wyszarzony przycisk. Albo ewentualnie, tak jak ja mam na przykład, zostawić same widgety na ekranie blokady włączone, ponieważ jak mówiliśmy kilka odcinków temu o fajnej aplikacji AnyText Widget, czyli że możesz sobie coś tam właśnie wyświetlać na zablokowanym ekranie,
tak.
No to jeśli to wyłączymy, no to wyłączymy sobie też to, co chcieliśmy, żeby niby się wyświetlało. Więc ja mam wyłączone wszystko oprócz tych widgetów. I od tamtej pory na zablokowanym telefonie nie mogę już właśnie sobie swipe'nąć w dół i na przykład zwiększyć lub zmniejszyć jasności ekranu albo właśnie zmienić poziomu głośności i tak dalej. I jeszcze jest druga rzecz, którą też warto ustawić, a mianowicie, i to jest po ustawieniu tego, bo można później uniemożliwić złodziejowi zmianę kodu odblokowania telefonu lub zmianę Face ID oraz zmianę hasła do iClouda.
Czyli jeżeli uda mu się pozyskać nasz telefon wtedy, kiedy jest odblokowany.
Tak. I wtedy sobie zmieni kod albo zmieni sobie Face ID na własną twarz. Własną twarz będzie kładł na ekranie. Albo nam, nie daj Boże, zmieni hasło do iClouda, no to wtedy już nie mamy nic.
No to prawda.
Właśnie. Więc to też można zablokować. W ustawieniach, w bardzo nieintuicyjnej części, czyli czas przed ekranem. I tam po pierwsze należy wybrać opcję zablokuj ustawienia i ustaw czterocyfrowy dodatkowy kod. To jest jak drugi kod oprócz tego kodu, który odblokowuje normalnie telefon. No. A potem w sekcji ograniczaj treść i prywatność na samym dole, tam gdzie mamy zezwalaj na zmiany, ustawić zmiany kodu na nie pozwalaj i zmiany danych konta na nie pozwalaj. I w momencie, kiedy to ustawimy, znika nam pozycja Face ID i kod z ustawień i wyszarzone jest całkowicie to pole właśnie iCloud i nasze konto, tam gdzie normalnie chcielibyśmy też sobie zmienić jakieś hasło, no ale nie możemy. Także myślę, że warto się tym zainteresować i sobie takie ustawienia powprowadzać. Bo oczywiście trochę sobie też utrudniamy sprawę na co dzień, no ale nie potrzebujemy codziennie sobie zmieniać hasła albo Face ID, albo hasła do iClouda, więc dopóki nie jest to nam potrzebne, tylko potem trzeba pamiętać, gdzie to znowu jakby ustawić na nowo, żeby to było odblokowane. Ale ja tak właśnie mam poustawiane i jakby nie wiem, mam takie wrażenie teraz, że ten mój telefon jest trochę bezpieczniejszy.
No myślę, że na pewno. Ja tak nie mam, ale jakby to jest to na pewno jakiś krok dodatkowy, który warto zrobić, szczególnie dla osób, których dane na telefonie są bardzo ważne, dla osób, które nie wiem, są prominentne albo mają na telefonie rzeczy, które wiesz, są wiesz, tajne na przykład.
Myślę, że większość z nas ma na swoich telefonach rzeczy, które wolałaby, żeby jednak były prywatne. Niezależnie od tego, co to jest. Czy to zdjęcia, czy kontakty, czy wiadomości.
Jasne.
No a jeżeli już ci właśnie ktoś zmieni ustawienia na własne, no to właściwie przejmuje po prostu twój telefon, nie?
O, to jeszcze ciekawostka taka malutka dosłownie, ale a propos jeszcze szyfrowania. Otóż sąd Unii Europejskiej stwierdził, że zmniejszanie poziomu bezpieczeństwa, czyli instalowanie tak zwanych backdoorów do szyfrowania, między innymi właśnie w aplikacjach do czatowania, jest zabronione. Więc jakby wszystkie plany czy kombinacje, jakie gdzieś tam były rzeczywiście zaplanowane, żeby dla bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej w każdym komunikatorze była zainstalowana opcja wejścia i odszyfrowania tych wszystkich wiadomości. No oczywiście wiesz, no jeżeli sąd się na to zgodzi, to bla bla bla, tylko zwykle jest tak, że jak już backdoor istnieje, to wiadomo, że używa się go nie tylko wtedy,
w sądzie. Tak.
Nie tylko w sądzie, więc wygląda na to, że jakby jeżeli jako użytkownicy smartfonów w Unii Europejskiej też możemy być spokojni, że deweloperzy software'u nie będą nam tam robić, wiesz, kichy. Więc też spoko. No i fajnie, strasznie dużo o bezpieczeństwie dzisiaj, widzisz?
No widzisz, może dlatego, że jesteśmy zainfekowani teraz innym wirusem jakimś.
Chrońcie się przed wirusami wszelkiego rodzaju. No czekałem już na wiosnę, już nie mogę się doczekać. No.
Ona w końcu przyjdzie. To jest jedna rzecz, która jest pewna.
Kwestia czasu. Kochani, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy pięknie za bycie z nami, za wysłuchanie nas. Szczególne podziękowania należą się naszym patronom i patronkom. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, co można zrobić, Wojtku?
Ależ trzeba wejść na patreon.com/ywp i tam rzucić pieniędzmi.
Nawet może to być jakiś mały pieniążek, taki typu 5 zeta.
Nie, no tam,
jaki tam jest progi najniższy? Są,
już ci mówię, bo to trzeba sprawdzić. Znowu mnie zaskoczyła. No,
no tętno pulsu. Oczywiście. Sam nie wiesz, ile pieniędzy ludzie ci dają?
Tętno pulsu. Jest was podcast.
No i bardzo dobrze, panie Januszu. Już sprawdzamy, proszę bardzo. I już są ceny w złotówkach, więc można to łatwo przeliczyć. Otóż 10 zł miesięcznie, 15 zł miesięcznie i 30 zł miesięcznie. Macie różne progi. Każdy z nich, 15-złotowy miesięcznie daje dostęp do dodatkowych pół odcinków do After Darka. Czyli
a
to
10
jest
nie?
10 zł nie 10 jest takim, takim...
Taka kawa.
Taka kawusia i to jest... Specjalnie zrobiliśmy na prośbę jednego z wąsaczy, który mówi, ja bym chciał mniej dać, ale nie potrzebuje dostępu do After Darków. No okay. My zrobiliśmy, proszę bardzo. Nie ma problemu.
Jasne.
Jak ktoś chce nam dać pieniądze, to my zawsze z szeroko otwartymi ramionami.
Tak. Widzę, że kładziesz twarz, otwierasz szeroko dłonie. Co ty robisz ze swoim ciałem dzisiaj? Wyginasz śmiało ciało.
Wyginam śmiało ciało. Ukłony serdeczne, dziękujemy i patronów zapraszamy na oczywiście After Darka, tych, którzy płacą 15 zł miesięcznie.
Co najmniej.
Co najmniej.
Tak, a wszystkich pozostałych serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień.
Dokładnie.
Nie zapominajcie proszę o mnie.
Nie zapominamy,
absolutnie. Ja już zapomniałam.
Orzeszek kupił peceta, jakby co.
No to więc... jak będzie miał ochotę przyjść i o tym poopowiadać, to poświęcimy mu czas antenowy, a na razie to niech se po prostu na nim gra w grę.
Niech se gra w grę. Pozdrowienia.
Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.